rozedrzeć szaty, powiedzieć: świat się kończy, baptysta będzie zielonoświątkowcą mówił, kto to jest duchowy człowiek. Ale widzę, że nie rozdzieracie, może przegapiliście, nie słuchacie albo coś. No ale baptyści też mogą być duchowi. A duchowy człowiek to nie jest ten, który ma tych darów dużo. I ja jako baptysta powiem szczerze i tutaj szczególnie dla naszych braci i sióstr ze wschodu, którzy już wiedzą, że Polska jest dziwnym krajem, jeszcze powiem, że w Polsce jest tak dziwnie, że nawet baptyści mówią językami czasami i używają darów duchowych. I ja jestem gotów zaświadczyć, ja mówię językami jako baptysta, więc tak to u nas się dziwnie wszystko splata. Ale nie ten, który mówi językami, jest człowiekiem duchowym według apostoła Pawła. Apostoł Paweł, kiedy pisze do Koryntian, pewnie wiecie o tym, w pierwszym rozdziale już mówi: o, wszystkie dary łaski u was obfitują. Macie tych darów całe mnóstwo. I później czytamy, że to byli ludzie, którzy mówili językami, prorokowali, przekrzykiwali się wręcz tymi proroctwami i językami i po prostu było tego tam dużo. Aczkolwiek Paweł też mówi im, tym ludziom, którzy mieli tą obfitość darów, mówi, i zaraz to przeczytamy też, że jesteście cieleśni. Jesteście cieleśni. To, że macie obfitość darów duchowych, nie ma nic wspólnego z tym, czy jesteście duchowymi ludźmi, czy jesteście ludźmi cielesnymi. I chciałbym przeczytać kilka wersetów. Zaczynając z drugiego rozdziału, od 12 wersetu i do trzeciego rozdziału, trzeciego wersetu przeczytam. Więc apostoł Paweł, zwracając się do Koryntian, mówi tak. My zaś nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz ducha, który pochodzi od Boga, abyśmy poznali dary łaski udzielone nam przez Boga. O nich to mówimy nie wyuczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale słowami, których nauczył nas Duch, wyjaśniając duchowe dary ludziom ducha. Natomiast człowiek poznający tylko zmysłami nie przyjmuje darów Ducha Bożego. Są one bowiem dla niego głupstwem i nie może ich zrozumieć, ponieważ można je badać jedynie w sposób duchowy. Człowiek ducha zaś bada wszystko, a sam przez nikogo nie jest badany. Kto bowiem poznał sposób myślenia Pana tak, aby mógł go pouczać? My właśnie mamy sposób myślenia Chrystusa. Ale ja, bracia, nie mogłem przemawiać do was jak do ludzi ducha, lecz jak do ludzi cielesnych, jak do dzieci w Chrystusie. Mleko dałem wam do picia, nie pokarm stały. Nie byliście bowiem jeszcze zdolni go przyjąć, a nawet teraz jeszcze nie możecie, ponieważ nadal jesteście ludźmi cielesnymi. Dopóki przecież zazdrość i niezgoda są między wami, czy nie jesteście ludźmi cielesnymi i czy nie postępujecie w sposób czysto ludzki? Więc Paweł zwraca się do Koryntian i mówi o trzech kategoriach ludzi, jeżeli wyłapaliście to z tego tekstu. Mówi o ludziach ducha. Mówi o ludziach ducha. Później mówi o ludziach, i tu moje tłumaczenie, które czytałem, mówi ludzie poznający tylko zmysłami. To jest druga kategoria. Zmysłowi ludzie, niektóre tłumaczenia mówią. I trzecia kategoria ludzi, o których mówi, to są cieleśni ludzie. Cieleśni ludzie. Mówi do Koryntian, wy niestety jesteście cieleśni. I nie będę się zagłębiał w ten tekst, bo nie mamy dużo czasu, ale chciałbym tak króciutko omówić każdą z tych kategorii ludzi, bo myślę, że jest to dla nas ważne. Więc przede wszystkim mamy ludzi ducha. I ludzie ducha według Pawła to są ci ludzie, którzy są w stanie rozsądzić czy dowiedzieć się to, co czyni Duch Święty. Duch, który jest Bogiem, który rozumie Boże plany i wie, co Bóg chce uczynić w ogóle w historii, bo Bóg w historii ma swoją misję. Biblia jest zapisem tego najbardziej ogólnego pragnienia Boga. Najbardziej ogólne pragnienie Boga jest objawić siebie nam, objawić swoje imię, czyli swój charakter, pokazać nam ludziom, jakim On jest, jaki On jest i chce, żebyśmy my stali się takimi zwierciadłami, obrazami Jego, które odbijają, odzwierciedlają w kierunku innych ludzi Jego charakter. Jego miłość, Jego charakter, Jego dobroć, Jego łaskę, wszystkie te atrybuty, które moglibyśmy wymieniać. Więc to jest ogólny cel Boga. I wszystko to, dlaczego Kościół istnieje, dlaczego, do czego my się przyłączyliśmy, nawracając się, zmierza w tym kierunku. żeby Bóg był objawiony wszystkim narodom. Kiedy Bóg objawił się Abrahamowi, powiedział, żebyś był błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Właśnie w ten sposób, pokazując im, jaki jest Bóg Stwórca, jaki jest Bóg Ojciec. Więc to jest ogólny cel. Ale w tym ogólnym celu człowiek duchowy musi rozpoznać swoje miejsce. Musi rozpoznać to, co Duch robi w mieście, kraju, jakiejś miejscowości, tam, gdzie jesteśmy. To, do czego Bóg chce nas użyć. Częścią tego oczywiście jest rozpoznanie swoich duchowych darów i to, co Paweł dalej w Koryntianach mówi, odnalezienie swojego miejsca w ciele. Tak? To jest część tego. Częścią tego jest to, co opowiadał Timur i tak szerzej Agnieszka. Odnalezienie swojego miejsca w tym Bożym planie. Czego Bóg ode mnie chce? Gdzie chce mnie użyć? Chce mnie posłać na misję? Czy chce, żebym robił misję tutaj? Czy chce mnie posłać w jedną stronę, czy w drugą stronę? Często, choć nie zawsze i nie codziennie, chodzi tu o takie zupełne szczegóły. Ale człowiek duchowy, tak jak tu jest napisane, to moje tłumaczenie znowu wyjaśnia duchowe dary ludziom ducha. Ale w Grece tam jest taka fraza, porównuje duchowe z duchowym. Tak najprościej mówiąc. I nasi tłumacze próbują to jakoś rozszyfrować, o co w tym chodzi. Ale porównuje to, co robi duch, z tym, co robi duch i gdzieś odnajduje się w tym wszystkim, wie, co Bóg oczekuje od niego. I dlatego musi usłyszeć tegoż ducha. Musi zobaczyć, do czego duch go wzywa. I znowu z braku czasu, tylko bardzo króciutko wam powiem i mówię to na licencji, nie ja to wymyśliłem, ale powiem wam bardzo króciutko taki, jak najszybciej można powiedzieć, jak odróżnić głos ducha. Są tacy ludzie, którzy czasami wydaje się, że duch do nich szepce im na ucho wszystko od rana do wieczora. Osobiście wydaje mi się, że to jest bliżej choroby niż duchowości często, niestety. Ale w naszej głowie jest wiele głosów. Myślę, że każdy z nas się w takiej, i mówię o zdrowej sytuacji. Nawet u zdrowego człowieka pojawia się mnóstwo różnych myśli i głosów, które docierają do, gdzieś tam w naszej głowie się kłębią. I trzeba powiedzieć, że część z nich jest od ducha, ale nie wszystkie. I teraz tak jak mówię, na licencji jednego takiego brata, którego nawet nie pamiętam, jak się nazywał, ale to jedno zapamiętałem, co mówił i jest to coś, co dla mnie jest pomocne i może będzie dla was. Takie trzy podstawowe głosy są w naszej głowie często. To jest głos ducha, to jest głos naszego ciała i to jest głos diabła. Głos diabła. Trzy głosy. Jak je odróżnić? Cała sztuka polega na tym, jak je odróżnić od siebie. Więc najprościej odróżnić głos diabła. Dlatego, że diabeł jest oskarżycielem. Diabeł jest oskarżycielem. Diabeł, głos diabła mówi nam, jesteś zły, jesteś grzeszny i nic z ciebie nie będzie. Do niczego się nie nadajesz. Nie powinieneś się nawet znajdować w tym kościele pośród tych wszystkich świętych ludzi, bo ty jesteś zły i grzeszny. Diabeł nas oskarża. Duch Święty może nas przekonywać o grzechu, ale to jest coś zupełnie innego niż oskarżanie. Przekonywanie o grzechu jest dawaniem nam pewnej świadomości, że coś, co robimy albo zrobiliśmy, jest niewłaściwe i zachętą do zmiany tego, a nie oskarżaniem nas i mówieniem, nie nadajesz się do niczego, nie powinno cię tu nawet być. To jest głos diabła. On jest stosunkowo prosty do odróżnienia, aczkolwiek stosunkowo często pozwalamy sobie go przyjąć za głos ducha, tudzież za mądrość, która do nas przychodzi. Nie. Tak nie powinno być. Po drugie, mówi do nas nasze ciało. Nasze ciało mówi do nas rzeczy typu zrób sobie dobrze. Jesteś tego wart, jak mówią reklamy. Zrób sobie dobrze. Należy ci się. Odpocznij sobie, posiedź sobie. Nie zajmuj się tym, na to nie masz czasu. Zajmij się ważnymi rzeczami. Żeby ci było lepiej, żebyś się lepiej ustawił, żebyś sobie w życiu lepiej urządził wszystko, żeby ci było przyjemniej, wygodniej, żebyś miał więcej ciekawych i innych rzeczy do zrobienia. To jest nasze ciało. Nasze ciało też czasami pomaga nam się użalać nad sobą. Patrz, jaki ty biedny jesteś. Jacy oni wszyscy są źli, a ty biedny jesteś ich ofiarą. Zrób sobie dobrze, poużalaj się nad sobą. Zrób sobie dobrze, poczuj się lepiej od tych złych ludzi wokół ciebie. To mówi, to mówi nasze ciało. I to często też wykorzystuje diabeł. To, co mówi duch do nas, najprościej to duch jest kim? Biblia mówi? Pocieszycielem, zachęcaczem, tak? Pocieszycielem, zachęcaczem. Więc duch zachęca nas w kierunku, żebyśmy robili to, co duch chce robić w tym kraju, w tym mieście, w tym miejscu, gdzie jesteś. Duch rzuca nam wyzwania, które łatwo odróżnić od innych tym, że wydają się niemożliwe do osiągnięcia. Duch zachęca nas do rzeczy, które są po ludzku niemożliwe, są trudne. Duch mówi, jedź na misję, nie wiem, w to czy inne miejsce i twoje ciało mówi, nie, to niemożliwe, to się nie da. Tam nie ma tego, nie ma tamtego, to jest, to trzeba pracę zostawić, czy coś tam, czy jedno, czy drugie i zaraz mamy mnóstwo. Duch mówi, zaangażuj się w tą służbę, która przynosi chwałę Bogu. To jest trudne, po ludzku to jest trudne. To są rzeczy, które Duch mówi do nas o rzeczach, które trzeba zrobić przez wiarę. Które trzeba zrobić przez wiarę. I bez wiary, których się nie da zrobić. O tym mówi do nas Duch. To jest ta pierwsza kategoria. Nie będę dłużej o nim mówił, bo czas ucieka. Drugą kategorią, o której Paweł mówi, to jest człowiek, ten człowiek zmysłowy. Człowiek zmysłowy, który Paweł mówi, nie przyjmuje darów Ducha Bożego, są dla niego głupstwem i on nie może ich zrozumieć, bo można je badać jedynie w sposób duchowy. Jedynie ktoś, kto ma Ducha Świętego, który jest nam dany, może rozumieć Ducha. Więc ten człowiek zmysłowy, najprościej mówiąc, to najczęściej to jest człowiek niewierzący po prostu, inaczej mówiąc. Człowiek nieposiadający Ducha Świętego. I zwłaszcza kiedy słyszysz głos Ducha i chcesz być Mu posłuszny, to zaraz znajdzie się wokół ciebie pięciu zmysłowych, którzy ci powiedzą, że głupi jesteś. I niekoniecznie w kościele, ale w życiu. Każdy chyba, kto jechał na misję, miał takie doświadczenie albo angażował się w służbę, że mówisz, Pan Bóg mówi, żebym zostawił pracę i pojechał na misję i zaraz w tej samej pracy, w rodzinie, wśród ludzi, z którymi rozmawiasz, pojawią się ludzie, którzy powiedzą, chyba na głowę upadłeś, chłopie. Ty chyba głupi jesteś. Ty co ty ze swoim życiem robisz? Marnujesz je, niszczysz. To nie jest, jakiś się związałeś z jakimiś wariatami. Tak mówią ludzie zmysłowi. To są którzy nie rozumieją i oni nie mogą. To są ludzie niewierzący. I czasami Bóg, myślę, używa tych ludzi zmysłowych, żeby potwierdzić nam, że to Duch mówi. Kiedy mówisz, będę, nie wiem, oddawał na misję 10%, 20%, 30%, 40% swoich dochodów, znowu zaraz zjawi się iluś tam ludzi, którzy powiedzą, chyba chory jesteś. Człowieku, ciężko pracujesz na te pieniądze i będziesz oddawał gdzieś tam na jakieś dziwactwa. Tak? I często to może być potwierdzenie, że to rzeczywiście Duch do mnie mówił, żebym przyjął pewne wyzwanie. Jeżeli ludzie wokół was kompletnie nie są w stanie zrozumieć, o czym wy mówicie, jeżeli to powtarzacie, to często, nie zawsze, ale często to może być pewien znak, że jest to, co mówi Duch. Więc człowiek zmysłowy, tak ogólnie mówiąc, to jest niewierzący. Nie ma się co nimi zniechęcać. Tak jak mówię, najlepiej uznać ich trzeba za tych, którzy potwierdzają nam, że jak mówią ci, że jesteś głupi, to ten, a żona mi coś podpowiada, każe mówić. Każe mi taki przykład, którego użyłem, powiedzieć szybciutko, spróbuję. Ja, kiedy Bóg mnie powołał do służby i powołał mnie do misji, jak byłem młodym wierzącym, wiedziałem, że mam jechać na misję, nie wiedziałem, jak to się robi, ale stwierdziłem, że mój pierwszy krok będzie taki, który pójdę do seminarium tu we Wrocławiu. A wcześniej chciałem studiować zupełnie co innego i mam takiego, moi rodzice mają takiego przyjaciela, którego nazywałem jakby wujkiem, ale to nie rodzina, tylko... I on się pytał, no jak się wszystkich takich maturzystów pyta, no ale co ty chcesz robić po maturze? No ja mówię, no chcę iść do seminarium. I to był taki właśnie wujek zmysłowy. Wujek mówi, ty co, na głowę upadłeś? Głupi jesteś? Do jakiegoś seminarium, w jakiejś sekcie będziesz potem? Co ty będziesz robił? Jak ty będziesz żył? Co ty zarobisz? Co ty zrobisz? Jeszcze na jakąś misję? Jeszcze w jakimś kościele to może by coś było, ale na jakąś misję? I wtedy ja wujkowi wytłumaczyłem zmysłowym językiem. Wiecie, niektóre rzeczy można wytłumaczyć zmysłowym językiem. Powiedziałem, wujku, tam dobrze angielskiego uczą, ja się dobrze nauczę angielskiego i to były 90. lata, początek, więc mało kto znał angielski i wtedy będę zarabiał jako znający angielski. I wujek się od razu uspokoił, zmysłowy język do wujka dobrze. dotarł, człowiek powiedział, no coś w tym mądrego jest. Także tak zmysłowi, można czasami zmysłowo to wytłumaczyć, ale to tak na marginesie. Trzecia kategoria, która dotyczy bardziej nas, ludzi wierzących, tak jak mówię, ludzie zmysłowi, myślę, że Paweł ma na myśli ludzi niewierzących przede wszystkim. Trzecia kategoria to ludzie cieleśni. I to są ludzie, to są chrześcijanie. Chrześcijanie mogą być, są tylko dwie kategorie chrześcijan, tak mi się wydaje, przynajmniej według Pawła. Albo duchowi, czyli ci, którzy są w stanie odróżnić głos Ducha Świętego i są w stanie za tym głosem pójść i zrobić rzeczy nienaturalne, albo są ludźmi cielesnymi. I Paweł do Koryntian właśnie mówi, macie pełnię darów, mówicie językami, prorokujecie, różne rzeczy tam robicie u siebie, Bóg was pobłogosławił, bo jest Bogiem, który chce dawać nam takie rzeczy, ale jesteście cieleśni. I mówi, wasza cielesność to są dwie rzeczy. Mówi, po pierwsze, jesteście cielesni wyraża się w tym, że jesteście jak dzieci. On mówi, mówię do was jak do dzieci w Chrystusie. I my trochę przywykliśmy, że to jest taka pozytywna fraza. O, jestem dzieckiem w Chrystusie. Paweł, kiedy w innych fragmentach pozytywnie mówi dzieci, używa słowa dziecko w sensie takie dziecko 5-6-letnie. To greckie słowo tekna, to jest takie już dziecko, które jest troszkę większe i jakby tym się posługuje. Natomiast tutaj on mówi do nich, jesteście niemowlętami w Chrystusie. Jesteście niemowlętami w Chrystusie. I używa słowa właśnie takiego dziecka, które jest niemowlęciem, które samo sobie nie radzi. I to jest słodkie dziecko, tak? Ja jakby nie chcę was zniechęcać do malutkich dzieci, Paweł też nie sądzę, że chciał, ale to jest słodkie. Ale jest jedna cecha, która to dziecko łączy z cielesnym chrześcijaninem. Całe życie muszę kręcić się wokół niego. Wszystko to jest o mnie. To ja, no, dziecko jest, ma na to swój czas, tak? To dobrze, że małe dziecko takie jest. Ono musi takie być, bo no, trudno by mu było przetrwać, gdyby nie było. Ale ono krzyczy, ono się domaga, ono wymaga, ono potrzebuje i wszyscy, cała rodzina musi wokół niego biegać, przewijać, karmić, kołysać, usypiać, przebierać, kąpać, tak? I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest, on jest centrum wszechświata. I znowu, to jest słodkie na pewien czas. Podobno dla dziadków to jest słodycz sama, natomiast rodzice dostają tą drugą część, czyli właśnie tą, że oni muszą biegać. Dziadkowie przyjdą, ciu, tam tutaj fajny bobasek, daj chwilkę ponoszę, ale weź już, bo boli kręgosłup czy coś tam. I to jest to, co łączy niemowlaki z cielesnymi chrześcijanami. Cieleśni chrześcijanie to ci, którzy myślą, że to, co się wydarzyło w ich życiu, ich nawrócenie, ich życie, to jest wszystko o nich. To oni są w tym najważniejsi. To ich plan musi być realizowany. To nieważne, jaka jest misja Pana Boga, ważne jest, jaka jest moja misja, jakie są moje potrzeby i pragnienia. I często jako chrześcijanie w naszych modlitwach, nasze modlitwy to jest lista zapotrzebowań do Pana Boga. Lista zapotrzebowań. Panie Boże, zrób to i to, bo ja tego potrzebuję. Bo ja bym chciał, żeby tak było. To jest modlitwa cielesnego chrześcijanina. Panie Boże, daj mi, pokaż mi, zrób dla mnie, zorganizuj, załatw i tak dalej, i tak dalej. To jest cielesny chrześcijanin. Wszystko kręci się wokół niego. Wszyscy inni chrześcijanie powinni kręcić się wokół niego i zaspokajać jego potrzeby. I dalej, tak jak Paweł mówi, wyraża się to tym, Paweł mówi, jesteście ludźmi cielesnymi, dopóki zazdrość i niezgoda są między wami, to jesteście ludźmi cielesnymi. Dlatego, że ten stan wylewa się właśnie tym, że rezultatem tego jest zazdrość i niezgoda. Są podziały w Kościele, tak jak były w Koryncie. Podziały, gdzie każdy uważał się za lepszego i bardziej duchowego od innych, posiadającego lepszego wykładowcę, czy pastora, czy jakkolwiek byśmy ich nazwali, tak? Ja to jestem uczniem Pawła, a ja Apollosa, a ja tam jeszcze, a ja to samego Chrystusa jestem. Wy to tam, co wy tam z jakimś Pawłem? Ja to Chrystusa jestem uczniem. I w ich ustach to nie było pozytywne. To jest pozytywne powiedzieć, jestem uczniem Chrystusa, jeżeli to jest prawda. I prawda, Paweł mówi, prawdą to jest, jeżeli krzyż jest w centrum Twojego życia. A krzyż jest nam dany właśnie po to, żeby to ciało ukrzyżować. Krzyż był narzędziem śmierci, takiej niezbyt przyjemnej dodatkowo, tak? I kiedy Jezus mówi, weź swój krzyż i idź za mną, to nie mówi o ozdobie, którą sobie wieszamy, znaczy, albo niektórzy mają taką tradycję, że wieszają tu, czy jeszcze w różnych innych miejscach sobie ludzie potrafią powiesić krzyż. Ale krzyż to jest to narzędzie, które znowu dźwigamy po to, żeby kiedy jest dylemat między duchem a ciałem, to ciało ma tylko jedno miejsce. I to miejsce jest na krzyżu. I wtedy trzeba ten krzyż postawić, szybciutko wkopać i jak się da radę, to samemu gwoździe przybić, jak nie, to poprosić kogoś. Bo czasami łatwiej poprosić kogoś, żeby przybił gwoździe, niż samemu, bo całe ciało wije się i krzyczy, że tak nie powinno być. Kochani, więc kończąc, trzy rodzaje ludzi. Duchowy człowiek, który chce uczestniczyć w misji Boga. To nie jest, nasze życie nie jest o nas. Nasze życie nie jest nasze, tak? Nasze życie należy do Chrystusa. Jeżeli nawróciliśmy się i oddaliśmy Mu swoje życie, to ono należy do Niego. To już nie jest nasze życie. Jeżeli nie jest nasze, to my musimy wiedzieć, czyje jest. I musimy wiedzieć, co ten nasz Pan, jak go nazywamy, tak dosyć, znowu w naszym polskim języku to jest takie słowo Pan, Panów, tutaj panujemy sobie, Panie taki, Pani taka, tak? I to słowo się gdzieś tam zdewaluowało, ale Pan znaczy właściciel niewolników, właściciel, ktoś, kto posiada nad tobą władzę, ktoś, kto jest tym, który będzie ci mówił, co masz robić. Jeżeli chcesz być duchowym człowiekiem, to tam jest twoje miejsce. Jeżeli odnajdujesz się w tej kategorii ludzi, którzy kiedy słyszą o tym, co ludzie chcą zrobić dla Pana Boga i wydaje im się, że to jest absolutna głupota, to zastanów się, czy nie jesteś człowiekiem zmysłowym. Czy jesteś człowiekiem, który jest rzeczywiście odrodzony. Czy rzeczywiście oddałeś swoje życie i otrzymałeś Ducha Świętego. Ale nawet kiedy tak było, to możesz okazać się, czy my możemy, wszyscy możemy okazać się, bo to też nie jest stan permanentny. To nie jest stan, w którym jeżeli ja dzisiaj jestem duchowy, to jutro, niestety, jutro mogę się okazać cielesny przez swoją własną głupotę i to, że zaniedbam tego noszenia własnego krzyża. I tak jak widzimy to w Ewangeliach z Piotrem, który jednego dnia mówi, ty jesteś Mesjaszem, a drugiego dnia mówi, to nie umrzesz, po co? Nie. I Jezus mówi, idź precz, szatanie, tak? Widzimy dosłownie dwie sceny, w których jednej Piotr jest człowiekiem ducha, w następnym jest człowiekiem cielesnym wręcz, albo nawet zmysłowym, bo mówi Chrystusowi, to co Bóg dla ciebie przeznaczył, nie powinno się wydarzyć. Nie mów nawet o tym, to jest głupie myślenie, ty masz coś innego do zrobienia. I okazał się człowiekiem zmysłowym. I tak jak mówię, możemy być cieleśni, jeżeli wszystko kręci się wokół mnie, a często takim właśnie zewnętrznym znakiem tego jest zazdrość, kiedy zazdrość w nas zaczyna wzbierać, to znaczy, że cielesność jest nawet już nie na horyzoncie, ale gdzieś blisko i trzeba wyciągać krzyż. A zazdrość powoduje niezgodę, podziały, niechęci, konflikty i to wszystko, czego niestety Kościół jest często sceną, tak? I mówią, myślę, że nie mówię do ludzi, którzy są w Kościele od jakiegoś czasu i wiemy, jak to wszystko wygląda. Niestety kościoły, nasze kościoły, my często, zbyt często jesteśmy cieleśni. Zbyt często sobie na to pozwalamy. Także akurat mi się udało skończyć. Dziękujemy Wam bardzo za możliwość, że mogliśmy podzielić się z Wami, coś opowiedzieć o sobie, o Timurze. Módlcie się o niego, módlcie się o nas. Módlcie się też o to, do czego Pan Bóg was chce użyć i powołać. Amen.
Kiedy Michał mówił o tym, kto to jest duchowy człowiek i jacy my powinniśmy być, to przypominał mi się ten tekst, który apostoł Paweł wypowiedział w Dziejach Apostolskich. On jest w Brytyjce trochę inaczej wyrażony, ale to jest 20 rozdział, 24 wiersz i on tam właściwie mówi w ten sposób. Ja nie chcę mówić o swoim życiu. O moim życiu nie warto mówić. Ja szedłem na plan dalszy. Bylebym tylko zrobił to, do czego mnie powołał Duch. Bylebym zrobił to, co odczytuję, co odbieram od Ducha, że jest dla mnie teraz. I wielu ludzi go odwodziło, mówiło, nie, to nie może tak być. A on wtedy powiedział, nie, ja wybieram to, co Pan Bóg ma dla mnie. I dzisiaj też to słowo, które słyszeliśmy, nas mocno wzywało do tego, abyśmy słyszeli Ducha i szli za tym, co Pan Bóg ma dla nas. Ze swojej strony chcę serdecznie podziękować naszym gościom i też, kochani, naprawdę módlcie się o nich i módlcie się o to, jak Pan Bóg chce, abyśmy uczestniczyli w tym, co oni robią. Jest wiele możliwości, Pan Bóg daje nam wiele możliwości do tego, żebyśmy ich wspierali, żebyśmy naprawdę zrobili coś ważnego też dla ich służby. Jeśli Pan Bóg do was o tym mówi, to bądźcie na to otwarci i bądźcie temu posłuszni. A propos dziadków, bo tak chwaliliśmy dziadka z Kościoła Narody, ale ja wspomnę o jeszcze jednym tutaj naszym dziadku. To jest Staszek oczywiście, bo nie tak dawno urodziła się wnuczka Maja. Nie wiem, czy Maja była przedstawiana w kościele, czy wspominano. Ola, Artur mają córkę i na imię ma Maja. Wszyscy się z tego cieszymy.